To dzisiaj mamy dobry dzień, czy taki kiepski? No jak dobry? Smutny. Wiecie dlaczego smutny? Smutny. Bo nie było basu. Nie było basu. Smutny. No, Marcin, który gra na basie, musi dzisiaj grać gdzie indziej, taka praca. Także całą muzykę modliłem się, że Bóg dał nam pomnożenie basistów. A dzisiaj właśnie jest o tym, jak się modlić, żeby zostać wysłuchanym, czyli jest duża szansa, że Bóg wysłucha, jak spełnimy pewne warunki. W zależności od tego, z kim rozmawiamy, potrzebujemy dobrać kaliber naszych rozmów. Gdy osoba, z którą rozmawiamy, pyta nas na przykład, w czym mogę pomóc, no to w zależności od tego, kim jest, możemy o coś ją prosić i to musi pasować. Ostatnio zapytałem jedną z moich synowych, czy już mogę prosić wnuki, gdy do nas przyjdą, by przyniosły mi drewno do kominka. Bo uważam, że jeszcze są za mali, kawałki drewna bywają duże, ale moja synowa powiedziała, że jak we dwóch, to już powinni dać sobie radę, więc zakupię niedługo takie małe rękawiczki. Oczywiście, jeżeli będą chcieli, będą mieli czas, bo muszą się uczyć. Ale gdyby na przykład dane mi było spotkać prezydenta miasta i zapytałby, w czym może pomóc, to raczej nie poproszę go o noszenie drewna, ale o co mógłbym prosić? Na przykład by poparł nas w staraniach o wybrukowanie drogi. To jest coś, co by jak najbardziej pasowało. Nasze prośby muszą pasować do tego, z kim rozmawiamy. A gdyby dane mi było spotkać na drodze któregoś ze spadkobierców Onassisa na przykład, dla tych, co nie wiedzą, jednego z najbogatszych ludzi na ziemi w latach 50., 60. do połowy 70. dorobił się na tankowcach i nielegalnym połowie wielorybów. No i gdyby taki spadkobierca, potomek zapytał się, w czym mógłby pomóc, żeby odkupić winy przodka, no to o co byśmy go poprosili? Jak myślicie, o co powinniśmy go poprosić? Przepraszam za chwilową nieobecność. Przecież nie poprosimy go o to, by pomógł nam z drogą, tak? Jakoś tak nie wypada. Nawet nie poprosimy, żeby pomógł w budowie ośrodka, głównie dlatego, że nie zrobiłbym tej przykrości tym, którzy budują ośrodek, bo wszystko, co do tej pory powstało, powstało z oddania nas tutaj, wszystkich Polaków. Nie ma tu ani niepolskiej złotówki, za wyjątkiem 1200 złotych od pewnego emerytowanego profesora teologii. I mam to nawet w takim kajeciku, w którym sobie takie zdarzenia zapisywałem. 19 kwietnia 2011 roku Roy Zack, tak się nazywał ten emerytowany profesor teologii, dosyć sławny w Stanach Zjednoczonych. I on, jak się o nas dowiedział, no to postanowił ofiarować 1250 złotych, za co zakupiliśmy to malutkie okienko, które jest tam na tyle naszego tutaj audytorium. I to są wszystkie pieniądze niepolskie. Cała reszta to my, Polacy. No jesteśmy wdzięczni Bogu, że tak nas tutaj nobilituje przez to. Ten Roy Zack już nie żyje, ale no przyczynił się. Więc nie zrobię tego afrontu i nie poproszę. W takim przypadku, gdybym spotkał jakiegoś tam spadkobiercę Onassisa, żeby pomógł w budowie naszego ośrodka, ale o co mógłbym go poprosić? Onassis zbudował jeden z drapaczych chmur w Nowym Jorku, tak zwaną Olympic Tower przy Piątej Alei, zaraz obok katedry Świętego Patryka, naprzeciw Rockefeller Center. Do dzisiaj jest tam greckie Centrum Kultury imienia Onassisa. Zbudował ten ośrodek po prostu jako wyraz żalu po śmierci syna, o którym myślał, że będzie jego spadkobiercą. W wieku 27 lat zginął w katastrofie lotniczej. No i właśnie to Centrum Kultury było takim właśnie wyrazem jakiegoś przeżycia. O co mógłbym prosić takiego spadkobiercę? Na przykład o udostępnienie jednego z pomieszczeń, w którym zrobiliśmy co? Zrobilibyśmy co w tym pomieszczeniu? Co byśmy tam zrobili? Myślicie w ten sposób, co ja? Widzę, że jeszcze nie nadążacie, ale no na pewno jest to też waszym pomysłem, żeby tam oczywiście powstał klub, forum idei, kawiarenka, w której byśmy pomnażali uczniów Chrystusa. I myślę, że coś takiego by jak najbardziej pasowało. W zależności od tego, kogo prosimy o coś, nasze prośby muszą być dopasowane, pasować do tego, kim ten ktoś jest. W takim razie już doskonale wiecie, o czym będzie dzisiejszy wykład. O co powinniśmy prosić kogoś, kto powiedział: proście, a będzie wam dane. O cokolwiek byście prosili w imię moje, to wam się spełni. O co powinniśmy prosić Boga, który autentycznie pyta nas, w czym mógłbym pomóc. I o tym w dzisiejszym kolejnym fragmencie Ewangelii Łukasza przeczytajmy fragment. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i ja nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, naszego chleba powszedniego daj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: kto z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam co mu dać, lecz tamten odpowie z wewnątrz: nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać tobie. Mówię wam, choćby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona, jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Niezwykle intrygujące pytanie, o co prosić Boga? Bo niezwykła sytuacja polega na tym, że Bóg mówi: proś. Proś, a będzie dane. Czy jak dziecko prosi ojca o chleb, to mu da kamień? Albo bardziej taka scena jak z horroru, tak? Jak poprosi o jajko, to mu poda węża. Proś. Ale prośby muszą pasować do tego, kogo prosimy, abyśmy nie okazali się śmieszni czy głupi. O co prosić? Tutaj w wersie drugim Jezus mówi: kiedy się modlicie, mówicie. Prośby rzeczywiście wypowiadamy słowami, ale Bóg ich nie słyszy, bo coś słyszy głośniej, coś jest głośniejszego. Zobaczmy, co Jezus powiedział innym razem, Ewangelia Łukasza 6. Z obfitości serca mówią usta. Skąd się biorą słowa na naszych językach? kiedy się modlimy. Tak czy inaczej, te słowa, które Bóg w cudzysłowie słyszy, które są dla Niego ważne, istotne i oddają to, o co chodzi, pochodzą z obfitości serca. Kluczem do wysłuchania naszych modlitw jest to, co dzieje się w naszych sercach. I jest tak, że rzeczywiście, jeżeli w naszych sercach na czymś nam zależy i jesteśmy szczerzy, wyrażamy to, co czujemy, co właśnie na czym nam zależy, no to właśnie to wypływa w formie słownej. I dzięki temu też możemy zobaczyć, co naprawdę jest w naszych sercach, patrząc na to, jak często o czym Bogu wspominamy. Modlitwa wypływa z serca, z naszych pragnień i tylko to tak naprawdę jest modlitwą. Więc cóż, trzeba wylewać przed Bogiem swoją duszę szczerze, a potem trochę przyglądać się temu, co wypłynęło i ewentualnie ocenić, tak? I zobaczyć, o co ja Boga proszę. Być może jest potrzebna przemiana serca. Więc za chwilę poznamy, o co warto Boga prosić, co pasuje do tego, którego właśnie prosimy i będziemy mogli porównać to z tym, co w rzeczywistości wypływa z naszych serc. A więc na ile nasze modlitwy pasują do sytuacji? Boże, proszę Cię o więcej pieniędzy. Na ile pasuje? Boże, proszę Cię o zdrowie. Na ile pasuje? Boże, proszę Cię o zdane egzaminy moich dzieci. Na ile pasuje? Boże, daj mi żonę, męża i tak dalej. W naszym fragmencie Jezus pokazuje kilka pragnień, które pasują, szczególnie kiedy zwracamy się do Boga, do Ojca w niebie. Co pasuje? Jezus mówi, po pierwsze, w wersie drugim, Ojcze, niech się święci Twoje imię. Co to za prośba? Coś jest święte, czyli oddzielone i wyniesione ponad wszystko inne. Niech się święci Twoje imię, Ojcze, pragnę, abyś stał się kimś ważnym dla innych ludzi, byś był w ich życiu wyniesiony ponad wszystko inne, co jest dla nich ważne. Chciałbym, żebyś stał się najważniejszy dla ludzi nad wszystko inne, by byli oddani Tobie ponad wszystko inne, czemu są oddani, a ja też wśród nich. Ludzie często ignorują Boga, mają inne bóstwa, inne rzeczy, osiągnięcia, osoby, stają się dla nich najważniejsze, im ludzie oddają serca, a modlitwa niech się święci Twoje imię wyraża to pragnienie, niech uznają Ciebie za najważniejszą osobę w swoim życiu, ale najpierw ja sam. Niech się święci Twoje imię we mnie, bądź dla mnie najważniejszy ponad wszystkie inne rzeczy, wartości w moim życiu. Boże, ludzie Ciebie tak lekceważą, boli mnie to i chciałbym, by uznali, że jesteś dla nich najważniejszy ponad wszystko. Ciekawa prośba, prawda? Dalej, następna prośba, niech przyjdzie Twoje królestwo. Królestwo Boga w sercach ludzi, czyli Jego panowanie, które zaprowadza w nich pewien porządek, piękno, harmonię. Życie przeciętnego człowieka to raczej bałagan, wielkie pożal się Boże, jak miasto w ruinie, jak dom w ruinie, jak Warszawa czasami, czy Drezno po bombardowaniach. Życie człowieka w ruinie. A tu pojawia się prośba, Boże, przyjdź królestwo Twoje, zaprowadź swoje panowanie, swój porządek w życiu ludzi, a najpierw w moim własnym. Niech stan, w jakim jest moje życie, przynosi, odzwierciedla Twoją chwałę. Trzecia prośba pasująca, zdaniem Jezusa, Naszego chleba powszedniego daj nam na każdy dzień. Trzeci wers. Jest to postawa całkowitej zależności od Boga, między innymi w sprawach materialnych. Przebojowi ludzie, a też tacy, po których może tego nie widać, ale jednak mają swoje plany, kalkulacje, jak osiągnąć powodzenie w sprawach materialnych. Najczęściej przejawia się to w poszukiwaniu formuły samograja. Niech majątek sam się pomnaża. Niestety, bardzo często towarzyszy temu postawa lekceważenia Boga. Może tak ukryta trochę, ale jednak gdzieś tam wyłazi jako postawa. Po co mi Bóg? Sam dla siebie jestem Bogiem, bo stworzyłem taki samograj, który po prostu wyrzuca z siebie pieniądze. Zobaczcie, jaki jestem genialny. A tu modlitwa. Chleba powszedniego daj nam dzisiaj. Boże, uznaję swoją całkowitą zależność od Ciebie w kwestiach materialnych. Takie myślenie, że już jestem zabezpieczony, jest po prostu śmieszne. Jutro mogę już nic nie mieć i zaczynać od początku. Nie mieć na chleb powszedni. Jest to pewna sztuka, mieć dużo, a w sercu mieć taką postawę, Boże, proszę Cię o chleb powszedni, bo jutro mogę już zaczynać od zera. Uznaję swoją całkowitą zależność. Wyrażam też to przez odpowiednie ofiarowanie. A takie myślenie, to co miałbym ofiarować, oddam do banku, to jest po prostu spora zarozumiałość. O co wypada prosić Boga? Aby ludzie czuli się całkowicie zależni od Boga w kwestii pomyślności. Najlepiej cały naród, a jeśli nie, to ja na pewno. O co jeszcze wypada prosić Boga? Czwarty wers. Przebacz nam nasze winy, nasze grzechy. Pragnienie, by między mną a Bogiem nie było żadnych przeszkód, żadnego niewyznanego grzechu, zaniedbanego, nierozwiązanego problemu, aby była pełna wspólnota. A za tym idzie zawsze gotowość przebaczania innym. Nie da się tego rozdzielić. Tu prosić Boga o przebaczenie, a tam dusić innych, by oddali to, co są nam winni, mając do nich ciągłe pretensje o coś. Jak w jednej głowie może się to pomieścić? Z jednej strony prosić Boga o przebaczenie swoich win, a z drugiej mieć ciągłe pretensje do innych. Zdaniem Boga nie da się tego pogodzić. Jest to wewnętrzne rozdarcie. Dlatego spokojnie, odpuść mi moje winy, tak jak ja odpuszczam tym, co są mi winni. Rezygnuję ze wszelkich pretensji do drugiego człowieka. Oczywiście emocje czasami, ale tak gdzieś w sercu. Rezygnuję ze wszelkich pretensji i doświadczam przebaczenia od Boga. I o takie rzeczy proszę Boga, by ludzie wokół mnie tego doświadczali, bo te rzeczy są dla Niego najważniejsze. Takie rzeczy mają dla Niego priorytet. Sposób odnoszenia się ludzi do siebie nawzajem jest dla Boga najważniejszy. I On nie chce żadnej chwały, żadnych pieśni, chórów, ołtarzy i tak dalej. Dla Niego prawdziwym ołtarzem jest to, jak ludzie się do siebie odnoszą i czy sobie przebaczają. Więc o to proszę Boga, by ludzie tak odnosili się do siebie nawzajem. Najlepiej cały naród, a jak nie, to przynajmniej ja. O co jeszcze wypada prosić Boga? Czwarty wers, druga część. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Jakie tu jest pragnienie? Zwycięstwa. Wcześniej było rozwiązanie problemu przez wyznanie tego, co już zrobiliśmy. A tutaj coś więcej. w ogóle nie wejście w grzech, tak, zwycięstwo, aby między mnie a Boga w ogóle nic nawet nie miało szans wejść. Takie rzeczy dla Boga są najważniejsze i o to warto prosić. I ostatnie pragnienie jest w 13 wersie na końcu, że Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Pragnienie bycia wypełnionym Duchem Świętym dotyczy to tych, którzy zaufali Chrystusowi, zaprosili Go do swojego życia. Jest to pragnienie czegoś nadprzyrodzonego. Ludzie chcą czegoś nadprzyrodzonego, ale chcieliby jakichś tam cudów, żeby na wycieraczce jakaś paczka z pieniędzmi się pojawiła, albo żeby nagle była choroba, jej nie ma i tak dalej, ale największym cudem, najbardziej wartościowym według Jezusa jest właśnie to szczególne działanie Boga w sercu człowieka, taka wąska wiązka działania, to jest wpływ Ducha Świętego, życie pod wpływem Ducha Świętego, poddanie pod Jego prowadzenie, oczekiwanie, że będzie podsuwał nam właściwe myśli, rozwiązania i też, że obdarzy nas siłą, mocą, kiedy nam się nie chce, żeby nam się zaczęło chcieć. O takie rzeczy, zdaniem Jezusa, wypada prosić Boga i zwraca uwagę fakt, że na 6 tych próśb 5 dotyczy więzi z Bogiem, a 1 codziennych naszych potrzeb. Co myślicie o tych proporcjach? Dlaczego takie proporcje? No, bo Bóg taki jest i to On dyktuje, co jest najważniejsze, co ma wartość. I najważniejszą, najbardziej wartościową rzeczą są więzi. Miłość, która nie szuka swego. Dlatego modlitwa dojrzałego chrześcijanina, czyli to pragnienie, które gdzieś tam z niego wyłazi, jest skierowane do Boga, to prośba o takie rzeczy. Tak? Przykładem może być modlitwa króla Dawida z psalmu 18. Popatrzmy, jak on się modli. Niech żyje Pan, moja skała, niech będzie błogosławiona. To była jego modlitwa. Niech Bóg będzie błogosławiony, a więc szczęśliwy. Dawid miał pragnienie, żeby Bóg był szczęśliwy. Wielu ludzi modli się o coś dla siebie, a ilu modli się o coś dla Boga, żeby On był szczęśliwy. Skoro Go kochamy, aby Jego plany się wypełniły, aby na przykład właśnie nie był lekceważony przez ludzi, których kocha. Okej, widzimy, o co wypada prosić tą osobę, którą spotykamy, jaką jest Bóg. Ale gdy to zrobimy, gdy się w ten sposób pomodlimy właśnie o to, o co wypada prosić Boga, to czy już zrobiliśmy wszystko, co trzeba? Czy jest koniec modlitwy? Mamy tych 6 próśb, tak? Niech się święci Twoje imię, czyli żeby ludzie stawiali Ciebie, Boże, na pierwszym miejscu, a najpierw ja. Przyjdź Twoje królestwo, czyli zaprowadź swoje panowanie w sercach ludzi, swój porządek, a przede wszystkim we mnie chleba powszedniego daj, czyli proszę, żeby ludzie wokół mnie uznawali całkowitą zależność od Ciebie, przede wszystkim ja. Odpuść nasze winy, tak jak my przebaczamy. Niech to przebaczenie stanie się wartością między ludźmi w całym narodzie, ale przynajmniej we mnie. Później zwycięstwo, nie wódź nas na pokuszenie i wreszcie życie pod właśnie kierownictwem Ducha Świętego. O to szczególnie wypada prosić Boga, ale czy już zrobiliśmy wszystko, gdy taką prośbę do Niego skierowaliśmy? Poznajemy Ewangelię Łukasza w pewien specyficzny sposób, z pewnym nastawieniem, mianowicie patrzymy na szeroki kontekst. Patrzymy na ten fragment, ale patrzymy też daleko do przodu. I aż do naszych czasów, jakie to rodzi konsekwencje. Uczniowie pytają, jak się modlić. Jezus odpowiada, ale po tym następuje ich reszta życia, w której mają okazję to zastosować. I jak to zastosowali? Jak Bóg wysłuchał ich modlitw? Patrzymy kilkadziesiąt lat do przodu, jak powstaje Kościół i się rozwija. Patrzymy na to, jak realizowali to, czego się nauczyli. I okazuje się, że jest coś jeszcze, oprócz samej modlitwy skierowanej. Jest pewna zasada i została ona wyrażona wielokrotnie w Bożym Słowie, między innymi przez Izajasza w rozdziale 6 Księgi Izajasza, popatrzmy. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: oto dotknęło to twoich warg, twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos Pana mówiącego: kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: oto ja, poślij mnie. Jest tutaj pewna zasada, którą trzeba dołożyć do modlitwy wyrażonej słowami. Jest ona tutaj pokazana w tej frazie: oto ja, poślij mnie. A więc jest coś jeszcze. Pragnienie zaangażowania, gotowość zaangażowania. Jeżeli o coś się modlimy, prosimy Boga, że ufamy, że coś da, ale równolegle potrzebna jest nasza gotowość zaangażowania. Z jednej strony 100% zaufania, a za nim ma iść 100% naszego zaangażowania, posłuszeństwa. Modlę się, a potem mówię: oto jestem, Boże, poślij mnie. Bez tego, czy możemy w ogóle mówić o wierze, o modlitwie jako wyrazie wiary? Bez gotowości zaangażowania taka modlitwa to raczej poemat jakiś czy teatrzyk. Jeżeli wiemy, o co wypada Boga prosić, co dla Niego ma szczególną wartość, to Bóg patrzy na serce, tak? I patrzy na to, czy my Mu ufamy, czy naprawdę nam zależy. Na przykład modlimy się: Boże, święć się Twoje imię, by ludzie nie lekceważyli Ciebie. To jest pytanie, jaka rola do spełnienia jest tutaj dla nas. Patrzymy na apostołów, którzy nauczyli się modlić. Patrzymy na to, co się dalej z nimi działo. Jak ich życie, dalsze życie, pasowało do tej modlitwy? A co się dalej z nimi działo? Jezus dał im konkretne polecenie: idąc, czyńcie uczniów. Czyli uczniowie Jezusa mieli znaleźć następnych, ci następnych. Paweł znalazł Tymoteusza, innych. Oni znaleźli następnych, którzy przekazali dalej. I w ten sposób to, o co prosili, stało się rzeczywistością. Dla wielkiego mnóstwa ludzi Bóg stał się najważniejszą osobą. Ponad wszystko inne, tak jak w modlitwie: święć się imię Twoje. Podobnie my, jeżeli modlitwa ma być wypełniona, kompletna, my też potrzebujemy oddać nasze życie do dyspozycji Boga, by użył nas w taki sam sposób, w tym dziele pomnażania, byśmy przyczynili się jak najszerzej. I to jest jedyny sposób życia pasujący doskonale do modlitwy Ojcze Nasz. Skoro prosimy Boga: święć się imię Twoje, niech ludzie postawią Cię ponad wszystko, ale chcąc, by tak się stało, Bóg nie zrobi tego jak za dotknięciem różdżką, on to zrobi w sposób, w jaki zawsze wszystko robi, który jest dla niego bliski, który i normalny, przez pomnażanie. Tak jak postanowił, że ludzie zaludnią ziemię, to nie zbudował fabryki noworodków, ale stworzył rodzinę, ludzie się rozmnażali, pomnażali. Podobnie, jeżeli nasza pierwsza prośba z modlitwy Ojcze Nasz ma się spełnić i pozostałe, Bóg nie zrobi tego tak jakoś automatycznie, za dotknięciem różdżką, ale zrobi to przez pomnażanie uczniów na wzór tego, co zrobił Jezus i następne pokolenia. I dlatego my, jeżeli nasza modlitwa ma być autentyczna, pełna, potrzebujemy oddać się Bogu w tej materii, by nas z nas uczynił uczniów i by nas użył, byśmy to wspierali, byśmy się przyczyniali. I dlatego środowisko naśladowców Chrystusa, Kościół, który ma być odzwierciedleniem modlitwy Ojcze Nasz, w którym modlenie się tą modlitwą ma mieć pełny sens, wygląda dokładnie w ten sposób. Pomnażanie uczniów. Inaczej ta modlitwa jest pięknym poematem, pobożnym życzeniem, czasami przybliżonym do rzeczywistości przez jakieś zrywy przebudzeniowe, ale do pełnej realizacji potrzebne jest jedno, tak? Pomnażanie. Dlatego każdy z nas, jeżeli chce się modlić tą modlitwą z pełnym zrozumieniem, potrzebuje dodać jeszcze do tego to, co wyraził też Izajasz. Boże, oto jestem, poślij mnie. Na ile my jesteśmy środowiskiem, przez które modlitwa Ojcze Nasz może realizować się w naszych czasach? Myślę, że w znacznym stopniu pasujemy, chociaż wiele jeszcze potrzebuje być udoskonalone. Trzeba powiedzieć z taką wdzięcznością w stronę Boga, że ten model, który pokazał Jezus, w wielu punktach właśnie jest widoczny w naszej wspólnocie. My to nazywamy pomnożenie do czwartego pokolenia. To znaczy, że moi uczniowie mają uczniów, którzy mają swoich uczniów i wtedy jest szansa na to, że to jest coś, czego nie można zatrzymać. No, w wielu punktach gdzieś tam troszeczkę wyhamowujemy, może na trzecim pokoleniu szczególnie i mam nadzieję, że w wielu przypadkach też da się mocno pójść dalej. I też śmiem twierdzić, że należymy w Polsce do tych środowisk, które mają szczególny potencjał pomnażania i że jesteśmy wspólnotą, której wzór szczególnie wart jest powielania. Więc gdyby zdarzyła się ta całkowicie abstrakcyjna, formalnie rzecz biorąc, rzecz, że jakiś potomek Onassisa zapytałby, w czym pomóc, albo w inny sposób podjęlibyśmy się przeniesienia tego pomnażania w inny punkt świata, tego wzoru, to nie bylibyśmy bez szans. Można by nawet o to prosić Boga, tak? Żeby tak się stało. Dlaczego rozmyślam o takich rzeczach? Dlaczego opowiadam takie rzeczy? Ja tylko staram się dopasować to, o co Boga proszę, do osoby, jaką On jest. A tą osobą jest sam Bóg, który mówi, w czym mogę pomóc. To co ja mam Mu na tą zachętę odpowiedzieć? Tak jak dziecko prosi ojca o chleb, to dostanie kamień, mówi Jezus. Proś. Jaką powinna być moja prośba, moja modlitwa, by naprawdę pasowała do tego, kogo proszę? A tym kimś jest sam Wszechmogący Bóg. Więc o co go poproszę? On o pomoc w noszeniu drewna? Boże, proszę Cię, żebym w moim domu pojawiło się ogrzewanie takie, żeby już nie trzeba było nosić drewna i to już jest szczyt moich modlitw, tak? Albo, Boże, widzisz tą ulicę, która tutaj jest, ile błota tutaj wnosimy często, ile sprzątania mają ci, co sprzątają. Boże, prosimy Cię o wybrukowaną ulicę. No szczyt, absolutnie szczyt. Nawet jak o cały ośrodek prosimy, no szczyt w ogóle jakby próśb. Nie. Jezus pokazał, że dobrze, ale może w 1/6 jesteście. A 5/6 to musi coś być na Jego poziomie, więc mają to być raczej rzeczy wielkie. A więc stąd te rozważania, o co Boga prosić. Czy prosić Go, Boże, daj nam ten przywilej zaszczepiania duchowego pomnażania, nawet gdzieś tam w świecie. Boże, pokazujesz nam, że właśnie to działanie, to czego doświadczamy, najlepiej pasuje do Twoich zamysłów, do tego, żeby ludzie naprawdę czcili Twoje imię, żebyś był dla nich najważniejszy. To jest jakby przedłużacz, który dokładnie pasuje do tej wtyczki. I w tym duchowym pomnażaniu jesteśmy nieźli, jesteśmy jednymi z najlepszych w Polsce. I co dalej? Jaką wybierać najlepszą drogę? Jak nasze życie codzienne może pasować do tej modlitwy? Pozwólcie, że jeszcze trochę porozmyślam głośno. Mówiłem o tej Olympic Tower i co by było, gdyby spadkobiercy Fortuny Onassisa zapytali, w czym mogą pomóc, o jakimś klubie, gdzie właśnie Ewangelia będzie przekazana. To jest tylko ilustracja i ma wartość wyłącznie ilustracji, która przyszła akurat na myśl, żeby zilustrować to, że nasze prośby muszą pasować do tego, do kogo je kierujemy. Ale kilkaset metrów od Olympic Tower na południe stoi inny wieżowiec, w którym na 11 piętrze ma siedzibę wspólnota, która wywiera obecnie największy wpływ, jak się wielu wydaje, jeśli chodzi o propagowanie Ewangelii w tamtym centrum świata. Na jej czele stoi, jak zawsze gdzieś ktoś musi być na czele, jest tam ktoś, kto stoi na czele, ma na imię Tymoteusz, jest świetnym mówcą. Posłuchałem sobie kilku jego wykładów w internecie na temat budowania uczniów. Dziennik telewizyjny? Już dawno nie oglądałem wiadomości, to można by obejrzeć. Posłuchałem sobie w internecie paru jego wykładów na temat budowania uczniów. Udało im się stworzyć niemały ruch, nawet taki światowy. Nazywa się City to City, czyli miasto miastu albo od miasta do miasta. Wspaniałe idee. I tenże Tymoteusz jest oceniany przez większość chrześcijan tam właśnie w centrum świata za kogoś, kto najlepiej radzi sobie z przekazywaniem Ewangelii do współczesnego człowieka. We wtorek 29 października, gdy u nas był pierwszy dzień działania kawiarenki Forum, tenże Tymoteusz miał wykład w Krakowie, w kinie Kijów. A gdzie ja byłem? Ja jednak wolałem zostać tutaj i spotkać się z kimś z was w naszej kawiarence w pierwszym dniu jej działania. Następnego dnia tenże Tymoteusz miał drugi swój wykład w Krakowie, w kinie Kijów, przyleciał gdzieś tam ze świata, ten właśnie, a nie inny. A gdzie ja byłem? Ja znowu byłem w naszej kawiarence, żeby spotkać się z kimś z was osobiście. Wolałem to, bo uznałem, że dla duchowego pomnażania, dla spełnienia się modlitwy Ojcze Nasz, to jest akurat ważniejsze. I to są nasze wybory, jakich dokonujemy na co dzień, czasami bardzo trudne, czasami jak chirurg na otwartym sercu, bo mamy tylko jedno życie, nie możemy być jednocześnie i tam, i tutaj. w jaki sposób nasze życie ma pasować do modlitwy Ojcze Nasz. Każdy z nas podejmuje swoje decyzje, ale duchowe pomnażanie naprawdę jest jedynym w pełni trafnym sposobem, tym przedłużaczem dla tej modlitwy. I w jaki sposób moje życie może pasować? Potrzebujemy chwycić najlepszą perspektywę. Niestety na tej drodze czyha wiele pułapek. I jedną z nich jest to, czego doświadczyło wielu z nas. Polega to na tym, że ludzie w otoczeniu mówią: dlaczego marnujesz czas na takie sprawy? Módl się Ojcze Nasz, jak najbardziej, módlmy się ciągle, ale przypadkiem nie poświęć temu swojego życia. Ilu z nas słyszało od ludzi w otoczeniu: ty nie masz już się czym zajmować, że tam latasz i tracisz czas? Dla świata poświęcenie czasu na budowanie uczniów to strata czasu. Dla nas najlepsze, co możemy zrobić, czym możemy się zajmować. Wysublimowana doskonałość. Ktoś pomyśli, dlaczego Grzegorz przesiedział w naszej kawiarence od otwarcia do zamknięcia z jedną osobą. Tak się zdarzyło w tym tygodniu. Nie ma co robić, może mu trzeba znaleźć coś do roboty. A przecież w zasadach prowadzenia małej grupy, których uczymy się od dziesiątków lat, stoi, żeby od czasu do czasu poświęcić trochę czasu dla każdego z podopiecznych indywidualnie. Dopiero wtedy jest pełnia. Od czasu do czasu, bo najważniejsza jest mała grupa i o wiele lepiej w małej grupie, ale od czasu do czasu indywidualnie. Światu się strasznie spieszy. Świat patrzy krótkowzrocznie. Jest wiele pułapek na to, żeby zrealizować modlitwę Ojcze Nasz. Inną z pułapek jest nierozróżnianie tego, że więzi między ludźmi rozwijają się środowiskowo i że jest to coś naturalnego. I trzeba we wszystkim uwzględniać środowiskowość. Na przykład wiele kościołów ewangelicznych, na przykład Wielkiej Brytanii, takich jak nasz, a jest ich tam mnóstwo, w samym Londynie jest ponad 200 kościołów baptystycznych, ale wiele z tych wspólnot przeżywa pewien dylemat. W większości są w nich obecnie dzieci, ich rodzice i seniorzy, starsi. Młodzieży nie ma. Młodzież uciekła. Gdzie? Tam, gdzie rozróżniane są ich potrzeby środowiskowe. Gdzie jest coś dla młodzieży i tylko dla młodzieży. Błąd polega na pomieszaniu potrzeb. Potrzeb dzieci nie można pomieszać z potrzebami młodzieży. I nie da się tego w większości przypadków połączyć. Jeżeli pomieszamy, młodzież ucieknie. I błąd wielu kościołów, który został odkryty, polegał na tym, że nie wsłuchiwały się w potrzeby środowisk, grup środowiskowych. Wyeksponowano potrzeby jednej grupy, ich rodzice byli zadowoleni, a młodzież uciekła. A dzieci dosyć szybko dojrzewają i też uciekną. I wtedy rodzice są bezradni i wiele kościołów strzeliło sobie samobuja. I wtedy możemy modlić się do upadłego, zedrzeć sobie kolana: Boże, święć się Twoje imię. Albo następne prośby. Prosimy Cię, żebyś Ty był dla nich najważniejszy. Jak Bóg odpowie? Chętnie Was wysłucham, ale pozwólcie, że zrealizuję to przez innych, którzy rozróżniają takie rzeczy, którzy wsłuchują się w potrzeby ludzi i je zaspokajają. Wiele jest pułapek na tej drodze, aby zrealizować modlitwę Ojcze Nasz właśnie w sposób, jaki pokazał Jezus. I by Bóg wysłuchał, nie tylko, że nas wysłucha, ale jeszcze tutaj wśród nas, żebyśmy my tego doświadczyli. Więc życzę owocnych przemyśleń. Potrzebujemy być bardzo mądrzy, by zaspokajać jedne potrzeby, ale nie pogrążać przy okazji innych. Trzeba dużo mądrości. Bądźmy wystarczająco pokorni, by się ciągle uczyć. W każdym razie potrzebujemy dobrze zastosować to, by nasze prośby pasowały do tego, do kogo je kierujemy. Już wiemy, o co wypada prosić Boga, a On może najwięcej, więc dlaczego Twoje życie nie miałoby być wspaniałym odbiciem tego, z kim masz do czynienia, z kim masz bliską więź. Kogoś większego od prezydenta miasta czy spadkobiercy najbogatszych ludzi na ziemi. Niech Twoje życie i moje będzie wspaniałym odbiciem naszej znajomości z największą osobą we wszechświecie, do której mamy bezpośredni dostęp. I mniej więcej o to chodzi w modlitwie.